Partnerem odcinka jest Sky Showtime przy okazji premiery Mission Impossible Dead Reckoning, czyli kolejnej części kultowego kina akcji z Tomem Cruise'em w roli głównej. Dead Reckoning trzyma w napięciu od pierwszej minuty, ale ten film to znacznie więcej niż pościgi i efektowne eksplozje. Fabuła jest oczywiście pełna zawiłych wątków i niespodziewanych zwrotów akcji, które z pewnością zaskoczą nawet najbardziej zagorzałych fanów serii, ale to również fascynująca opowieść o ludzkich wartościach i wyborach. Film stawia pytania o lojalność, poświęcenie i granice, jakie jesteśmy gotowi przekroczyć, aby chronić to, co dla nas najważniejsze. Szczegółów nie zdradzam, bo sama lubię dać się zaskoczyć, ale możecie spodziewać się świetnej obsady i jakościowej rozrywki. Film jest dostępny wyłącznie w serwisie Sky Showtime. Możecie tam obejrzeć wszystkie części Mission Impossible. Dziękuję Sky Showtime za objęcie patronatu nad odcinkiem, a Was zapraszam do obejrzenia filmu Mission Impossible Dead Reckoning. Szczegóły w opisie odcinka. Słuchacie serii Na Dwa Głosy, czyli rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Oddaję tutaj stery nad rozmową i siadam do dialogu z różnymi rozmówcami o relacjach, marzeniach, przyjemności czy wartościach. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTubie i Spotify dostaniecie go w wersji wideo.
Ja jednak jestem osobą, która się nudzi czasami. Mhm. Więc ja nie mogę mieć 5 rytuałów, które będę stosowała przez całe życie, bo jak to śmieje się ze mnie mój partner, czasami patrzy na mnie tak i mówi tak, Jowita, would you like to try something new?
I wie, jaka będzie odpowiedź.
Tak, bo on wie, że ja raz na jakiś czas muszę raz to coś nowego. I przez to, że ciągle się coś dzieje w tym świadku, chociażby w tym tak zwanym dobrostanowym, to możesz na sobie testować. Też jest tak, że nagle pojawiają się, teraz jest ostatnio jakaś tam, a to jest nagonka trochę na profesora Hubermana, bo tam raz on mówi z sensem, a raz całkowicie bez.
Okej, ale główne zarzuty są w jakich kwestiach?
Wiesz co, w różnych obszarach jego wiedzy medycznej. Okay. Takiej, że on czasami po prostu, ponieważ mu jest wygodniej obronić jakąś tezę, o której akurat opowiada, to gdzieś tam skręca. Ale też na przykład glukozowa rewolucja też się gdzieś tam doczekała jakichś ocen. Wiadomo, no też z jednej strony ogrzewamy się przy tych sławnych, a z drugiej strony rzeczywiście tak jest. No, nie jest tak, że ktoś idealnie w punkt wszystko robi, ale też różne rzeczy działają czasami na różne osoby. Bo
często
ja rozumiem, że widzę u kogoś badania naukowe, nawet takie dosyć porządne, na dosyć dużej grupie, które pokazują, że traktowanie się zimną wodą nie ma żadnego wpływu na twój organizm, podczas gdy ja, mając jednoosobową obserwację na moim własnym organizmie od lat, wiem doskonale, że ma to bardzo duży wpływ na mój organizm. Mhm. Cóż z tym zrobimy? Nic, będę to dalej kontynuować. I tak samo z glukozową rewolucją. Rozmawiałyśmy o tym. Dla mnie ocet jabłkowy rano na czczo działa. Ja widzę to, że mam lepsze trawienie, widzę, że mam bardziej płaski brzuch, widzę, że czuję się lepiej po jedzeniu i wiem, że jak zacznę jedzenie od warzyw, też się lepiej czuję. Większości innych rzeczy nie biorę stamtąd, bo na przykład nie widzę zupełnie żadnej zmiany albo wręcz tak średnio.
Tak, i z drugiej strony są osoby, dla których picie octu na czczo jest zbyt inwazyjne i bardzo podrażnia im żołądek i totalnie czują, że to nie jest dla nich, więc myślę, że to jest mega ważne, żeby testować na sobie, ale właśnie miałam się zapytać, czy uważasz, że istnieje, czy w ogóle, czy ktokolwiek uważa, że istnieje, wiesz, obiektywna prawda naukowa, po pierwsze, w obliczu tego, że mamy badania i wyniki badań, które mogą potwierdzić praktycznie każdą tezę, więc oczywiście tu mamy ten element weryfikacji, kto to zrobił, co i jak, ale też ludzie są tak różnorodni, że nie jesteśmy w stanie stworzyć takiej grupy, która będzie idealna i będzie zawsze dla wszystkich uniwersalna i nawet właśnie ostatnio miałam taką rozmowę a propos tego, jak rozpoznać, czy jakiś ekspert jest wiarygodny i w sytuacji, kiedy powołuje się na naukę, a nie na jakieś herezje, to wtedy jest, wiesz, jest stempel prawdy, a ja sobie myślę, i na koniec dnia to nadal na pewną grupę ludzi może nie zadziałać i może nam zaszkodzić. Jak tego nie sprawdzimy, bez tej samoświadomości, samoobserwacji, to co nam po tym, że są dowody naukowe?
No dokładnie, wiesz co, jest też kilka innych takich płaszczyzn, przez które na to patrzymy. To jest płaszczyzna wartości. Jeśli coś nie jest zgodne z twoimi wartościami, to na pewno to na ciebie nie zadziała, bo jest cała ta warstwa mindsetowa taka, że po prostu jeżeli w coś z gruntu nie wierzysz, to nie ma szansy to na ciebie zadziałać. No chyba, że jest to antybiotyk, to możesz wierzyć, nie?
Przykład, nie wiem, jest bardzo duży trend już wchodzimy w tematy wellnessowe, mm-hmm. trend wellnessowy na carnivore i wszystkie możliwe jakieś właśnie mięsne tak. eliksiry, tak. czy po prostu, wiesz, podroby w proszku, z których robisz sobie smoothie i na mm-hmm. poziomie wartości dla ogromnej grupy ludzi, to z założenia, niezależnie od tego, jakie będą wyniki
nie
badań,
ma nie opcji, ma opcji, żeby zrobiła szejka z podrobów.
No. Nawet jakby nie było czuć smaku?
No.
Nie, ale świadomość. Ci, bo mówiłaś, że wartości świadomość. To jest ta płaszczyzna.
Tak, więc płaszczyzna wartości też jest istotna. Czyli jeżeli gdzieś czujesz, że ten ktoś ma podobne wartości do ciebie, chociażby właśnie wychodzi z jakichś naturalnych, tak w moim przypadku, z naturalnych koncepcji, z jakiegoś tam wegetarianizmu, dbałości, szacunku i tak dalej, no to pewnie to jest coś, co szybciej uwierzy. Ja bardzo, nie wiem, lubię tych różnych amerykańskich biohackerów nawet, bo ja też wierzę w to, że niekoniecznie trzeba być naukowcem z krwi i kości, jeżeli się odważasz testować całe życie coś na sobie, to jakby też masz pewną wiedzę na ten temat, tak? Ale wierzę im, natomiast jeżeli to są tacy właśnie skrajni, Joe Rogan, który, wiesz, mając 53 czy 4 lata, wygląda rewelacyjnie. No, jak patrzysz na mężczyzn w Polsce, jak oni wyglądają, to jakby nikt, praktycznie 99% nie ma nawet ćwierć lotu do Joe Rogana, ale on po prostu non-stop na swoim Instagramie pokazuje tony mięsa jedzone, nie? Więc pewnie to nie jest do końca mój klimat, ale to, i to jest jakaś tam warstwa ważna, ale właśnie też jest taka warstwa tego, że my jesteśmy, że w różnym wieku potrzebujemy różnych rzeczy, więc pewnie jest tak, że dzisiaj dla mnie 22-letnia biohakerka nie będzie tak przemawiała, bo ona sama w sobie nie ma tych doświadczeń, które ja już mam ze swoim organizmem.
I potrzeb.
I wyzwań, i potrzeb, które potrzebuje zaadresować. Ona może nawet tego nie rozumieć jeszcze, nie? Może mieć nieco inne wyzwania swoje. I jak będzie testowała coś na sobie, to pewnie nie będzie to dla mnie wiarygodne, tak? Więc jakby wiek to też jest. Dzisiaj mamy też rozgraniczenie płciowe, tak? Mężczyznom trochę co innego jest potrzebne, kobietom trochę co innego jest potrzebne. I na przykład coraz więcej sprzedaje się też właśnie biohack like a woman, co robi Agi na przykład, tak? Polka mieszkająca w Los Angeles, która ma tam ponad 1 milion obserwujących. Dziewczyna, która właśnie totalnie się zajmuje biohackingiem kobiecym i na przykład odnosi to na przykład do cyklu menstruacyjnego, gdzie w takim biohackingu, który do tej pory był bardzo męski, zupełnie tego nie było.
Tak, i to jest też akurat smutny aspekt badań naukowych, że wiele z nich jest przeprowadzanych na mężczyznach i potem się okazuje, że na przykład post przerywany w takiej formie jest świetny, tylko że biorąc pod uwagę cykl kobiecy i naszą gospodarkę hormonalną, dla wielu z nas
może rozwalać.
Na przykład ja jestem taką osobą, która jedząc wiele godzin po przebudzeniu, ja się czułam tragicznie, jak testowałam post przerywany w tej formie, typu, wiesz, śniadanie o 11-12. Jakby ja wiem też, robiąc badania i rozmawiając z różnymi swoimi gdzieś tam, wiesz, specjalistami, że jeżeli ja nie zjem w przeciągu maksymalnie 2 godzin po wstaniu, ja jestem rozregulowana, rozedrgana, zdenerwowana, mój mózg nie pracuje i nawet małe śniadanie, kiedy to jest wczesna pora, ono jest w stanie mnie, wiesz, po prostu wprowadzić w taki stan mobilizacji i gotowości do reszty dnia, no bo znowu to jest testowane. Ale też powiedziałaś fajną rzecz, że niby ty lubisz urozmaicenie, lubisz testować i te rytuały z tobą może nie zostają, bo chcesz mieć coś nowego, ale w kontekście właśnie tej naszej cykliczności, rozwoju, czy dorastania, czy starzenia, no to jest ważne, żeby to po prostu sobie sprawdzać. Czy to, co działało do tej pory, działa na mnie nadal. Dla niektórych to jest ta ciekawość i ta nuda, o której powiedziałaś, a nuda jest też ogólnie świetna i myślę, że warto sobie dodawać nowe rzeczy, próbować i zmieniać. Też dla mózgu jest to fajna gimnastyka. Dokładnie. Ale to też może się okazać, że niektóre praktyki już nie funkcjonują w danym, nie, o danej porze roku, czy właśnie na danym etapie życia.
Tak, dokładnie. Pory roku, szerokość geograficzna, trochę co innego. Ja mam znowu to wyzwanie z porami dnia, tak, bo ja najlepiej się rzeczywiście czuję, jak jem ostatni posiłek o 18, jak kładę się spać o 22.30 i wstaję 5.30, się wtedy najlepiej czuję. Nie? I to jest rewelacja. Natomiast właśnie z moim partnerem, który jest południowcem, kompletnie nie możemy się jakoś tutaj spotkać, bo on najchętniej zaczyna myśleć o jedzeniu o 21.00, i chodzi spać o 1 w nocy, ale między 15 a 17 śpi.
Tak? I tak od dziecka pewnie.
Tak, i ma tak od dziecka i on w tym świetnie funkcjonuje. I to nie jest tak, że on teraz mi uwierzy, jak ja powiem, nie, stary, robisz od urodzenia wszystko źle, bo w ogóle nie powinno tak być, bo prawdopodobnie ta formuła, którą mają wszyscy południowcy, też działa. Tak, więc, bo oni całe życie jedzą o 9 posiłek najwcześniej.
Tak, i właśnie dlatego to...
A ja po prostu umieram wtedy.
Ale dlatego te ujednolicenia są bez sensu. To jest nawet tak samo jak z strefami długowieczności, o których mówimy przy każdej okazji, kiedy się spotykamy i nagrywamy, no i nie tylko. To też jest tak, że my nie możemy tego brać jeden do jednego, dokładnie, bo te miejsca są w jakimś dużym uogólnieniu. Mhm. Mimo wszystko całkiem podobne.
Tak.
A w sytuacji, w której my... Mówi się o tym teraz dużo, tak, że jeżeli wychowaliśmy się w jakiejś szerokości, ale też w jakimś klimacie, w jakiejś konkretnej cykliczności w porach roku, temperaturach i tak dalej, to my to mamy trochę zakodowane. Mhm. Że nasze ciało, kiedy przychodzi... Ja tak miałam na przykład w zeszłym roku. Jak przyszła w cudzysłowie jesień i było prawie 30 stopni, ja się czułam dziwnie, mimo że kocham lato, kocham słońce i część mnie była przeszczęśliwa, ale moje ciało, miałam wrażenie, że ono jest w takim trybie, okej, czy ty nagle wyjechałaś na wakacje, jakby co się dzieje, w sumie to chcesz się położyć, ale idziesz na balkon się opalać, no bo przecież jest lato, ale nie masz siły.
Tak.
I myślę, że my właśnie o tym też zapominamy i w tej sytuacji jakby, czy ty masz prawo powiedzieć właśnie południowcom, że rozwalacie sobie rytm dobowy i wasze trawienie jest gorsze, wasz sen jest gorszy, bo się najedliście na noc?
Znaczy, no, kolacje jemy o różnych porach, sobie towarzyszymy. Ja jem, a on nie je, a potem on je, a ja nie jem. No, to też jest okej. Okay. Albo, wiesz, takie rzeczy jak... my mamy 4 pory roku w Polsce. Więc mamy coś takiego jak przesilenie jesienne i przesilenie wiosenne i organizm to czuje. I tutaj jeden exclaimer. Jak dosyć dbamy o swój organizm, to my potrafimy sami wyczuć. Ale jak o niego nie dbamy, to nie mówmy, że potrafimy wyczuć. Bo jeżeli ktoś żłopie kole, jak jest zmęczony, to przed snem pije sobie piwko. I robi całą masę takich różnych rzeczy, które są, powiedzmy, spontanicznym traktowaniem swojego organizmu, to nie może mieć tego wyczucia.
To ujęłaś, bardzo uroczo.
To nie może mieć tego wyczucia. Ale jeżeli relatywnie o siebie dbamy, dlatego tutaj trochę, wiesz co, podbijam do tego, jak często zmieniam rytuały, nie zmieniam. Ja nie zmieniam wszystkiego co 3 miesiące. Ja na przykład, nie wiem, kąpiele zimne robię praktycznie zawsze. Nie wiem, szczotkowanie ciała, które mi też pasuje, bo jest też szybkie. Ja mam dosyć też, nie potrafię w rytuały, które są... wymagają dużo czasu, nie? Bo jednak ja muszę...
Mówisz moim językiem.
Po 15 minutach wejść z łazienki, zwłaszcza, że mam w domu nastolatkę, która okupują w każdym dowolnym momencie i moje wbicie się do łazienki, niestety, nie wiedziałam tego wcześniej, mamy bardzo spory dom, ale jedną wspólną łazienkę, to jest wielki błąd, to muszę mieć szybkie rytuały.
U mnie w domu rodzinnym, dygresja, była łazienka na każdym piętrze, były 3 poziomy i to było genialne. Wydawało nam się, jak się prowadzamy, że jest to bez sensu, jest to absurd. Zawsze któraś była zajęta, ba, ta czwarta osoba za każdym razem szukała łazienki i wszystkie 3 były zajęte.
Tak, i to jest właśnie taki hint mały. Miejmy kilka łazienek, zwłaszcza jak mamy nastolatki w domu. Albo będą się kiedyś pojawiały. I ja, więc moje rytuały są szybkie, ale mam też stałe, bo nie można rozregulować organizmu, bo wtedy nie wiesz, co działa. Ja sobie kiedyś parę razy zrobiłam taką akcję. Kupiłam sobie taką książkę, zresztą rewelacyjną, którą bardzo polecam, Biomłodość. Mhm. Zobaczyłam autorkę, sprawdziłam, ile ma lat, zobaczyłam, jak wygląda, pomyślałam sobie, ta dziewczyna wie, o czym mówi. I tam jest cała masa właśnie fajnych, mądrych suplementów i rzeczy. I oczywiście znowu, trzeba sobie troszkę na sobie potestować. Jedne rzeczy działają, drugie nie. Ale ja się bardzo zajarałam tą książką i w związku z czym wziąłam wszystkie rozdziały, które mnie interesowały i zakupiłam wszystkie te rzeczy przez internet i natychmiast przyswoiłam je wszystkie naraz.
I wdrożyłaś te wszystkie nawyki?
Zajebistego uczulenia dostałam na całym ciele po tygodniu.
Biorzeczy.
Bo tak. Bo oczywiście można ze wszystkim przesadzić, nie? Bo kiedyś też zaczęłam, jak pamiętam, byłam na urlopie macierzyńskim, trochę się musiałam coś zrobić z czasem. Czytałam dużo książek, ale ja go taka fenomenalnie spała, więc miałam dużo czasu nagle, wiesz, takiego korporacyjnego życia, gdzie biegasz jak ten chomik. I odkryłam właśnie dbanie o siebie, więc taką stronę jakąś internetową kobiecą znalazłam wówczas, to powiedzieć 14 lat temu. I one sobie przepisywały tak, a to jest świetne, a tu składniki. Więc ja po prostu zamówiłam tu znowu wszystko i namazałam się tym naraz. I zeszła mi cała skóra z twarzy.
O
jakiejś
Boże.
Takiej ogromnej ilości. Nagle dostałam takiego rumienia pełnego. Po miesiącu czy półtora to wyglądało naprawdę dobrze, ale była to duża kara po drodze. Więc nie można tego wszystkiego robić razem.
Ale to jest ważny, ważny podpunkt tutaj, że tak to często bywa, jak robimy kosmetyki na przykład w domu albo używamy naturalnych składników. Trzeba sprawdzić, czy nie jesteśmy na nie po prostu uczuleni, bo one są fajne, ale też są bardzo alergogenne.
No. A też nie wiem, jak ty masz, ale ty też się dużo badasz, że jednak polecamy diagnozę.
Tak, tak.
Polecamy zobaczyć coś w naszym organizmie, bo jeżeli, bo to nie jest tak, że nagle teraz jest modny suplement, jakiś, nie wiem, energy albo coś tam, to trzeba to brać, albo wszyscy biorą lizynę, na przykład, nie?
Tak, i w ogóle wszyscy też jest ciekawym konceptem.
Tak, więc, ja bym taką sobie daję taką zawsze poradę, żeby najpierw zminimalizować, jakoś tak się wybalansować, i potem spróbować jednej rzeczy, dać sobie chwilę, żeby zobaczyć, czy to działa, bo to jest tak jak nawet z działaniem czy kosmetyków, czy jakichś suplementów, czy jakiegoś rodzaju diety. Trzeba dać miesiąc organizmowi, żeby zobaczyć efekt. To nie jest tak, że pojutrze będę 3 kilo mniejsza, nie? I dopiero potem sobie wnioskować, okej, to jest dla mnie, albo to nie jest dla mnie, nie? Czasami można spróbować drugi raz, też właśnie brać pod uwagę porę roku. Ja sobie zrobiłam w tym roku taką jazdę, że... Ale rzeczywiście się jakoś średnio czułam w zimie, czułam, że potrzebuję detoksu i zrobiłam sobie detoks akurat wtedy, kiedy się zrobiło minus 15. Zaczęłam
ryzykowny
go.
Ryzykowny moment.
I zrobiło się, wiecie, w tym momencie jednym była taka totalnie zimno, takie totalne zimno. No ale to sobie zmodyfikowałam to pod tym kątem, że nie zrobiłam sobie głodówki czterodniowej, no bo jednak skądś to paliwo musisz mieć, więc zrobiłam sobie na ciepłych zupach warzywnych, nie? Więc jeden był ten efekt głodówkowy, fajny, organizm się dość dobrze oczyścił, ale nie zrobiłam sobie takiej jazdy, żeby mieć potem zapalenie płuc.
Tak, ale też wiesz, to wymaga pewnego rodzaju już samoświadomości i też tego, że pewnie przechodziłaś tego typu detoksy, masz sporą wiedzę, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś na przykład nie ma doświadczenia, to warto sięgnąć jednak do jakiegoś, czy porady jakiegoś specjalisty. Tak. I powiedziałaś o badaniach. Ja myślę, że to w ogóle jest bardzo ważne w kontekście suplementacji czy jakichś takich większych manipulacji tak. naszą dietą. I ja znaczy, no, nie powiem, że zawsze, bo też jestem już na tym etapie, że dużo rzeczy się dowiedziałam o sobie, zebrałam sobie wiedzę i wydaje mi się, że mniej więcej panuję nad sytuacją, ale nadal staram się robić regularnie badania po to, żeby sprawdzać, czy aby na pewno jest tak świetnie, jak mi się wydaje, tak. czy coś mi nie umknęło. Ale takie moje początki czy przyjmowaniem różnych makroskładników, czy ze zmianami w diecie, to było absolutnie badanie się i to na przeróżnych płaszczyznach i konsultowanie tego z ekspertami, którym ja ufam i wydaje mi się, że no w ogóle to jest, wiesz, osobny temat, bo my często patrzymy na przykład na swoje wyniki badań i nam się wydaje, że jeżeli wszystko jest w przysłowiowej normie, to jest dobrze, tak? Tylko się okaże, że coś jest tak troszkę w normie przy tej dolnej granicy, to drugie przy górnej, finalnie połączone z trzema innymi parametrami i okazuje się, że mamy niedoczynność tarczycy. Oczywiście jest to totalne uogólnienie, ale myślę, że to jest super istotne i tak jak powiedziałaś o tym, że jedna rzecz, myślę, że to jest ważne w każdej tak naprawdę sferze, bo nawet myślę sobie pod kątem czegoś tak może banalnego, jak właśnie pielęgnacja, chociaż mikrobiom skóry też jest bardzo istotny
jest
i to też jest
istotne.
Ten element, który nie jest tylko kwestią estetyczną, wiadomo, to ja popełniam ten błąd, przyznaję się, że przez to też, że bardzo wiele rzeczy testuję, dużo produktów do mnie przychodzi, no to raz, że nie chcę ich marnować, chcę je wykorzystać, też jakby chcę sprawdzić, czy działają, ale finalnie no, bywa tak, że testuję kilka produktów naraz i na koniec dnia nawet nie wiem, który działa, więc myślę, że to jakby robimy sobie gorzej, jak wprowadzamy za dużo, czy zdrowych nawyków, czy właśnie jakichś produktów, czy suplementów, no mówię, z suplementami trzeba uważać, zastanowić się, czy jeden na przykład nie wyklucza drugiego, bo my często tego nie wiemy, więc tutaj jest bardzo dużo takich niuansów i myślę, że jak sobie to poukładamy, to finalnie ta rutyna może być bardzo prosta, bo nie, jak o tym rozmawiamy, to się wydaje, że o matko, to jest bardzo dużo danych, nie, jakby tutaj mamy kosmetyki, suplementy, jedzenie i mnóstwo tych rzeczy, ale kiedy przesiejemy to, co potencjalnie nam nie służy, sprawdzimy, czego potrzebuje nasz organizm, to ta rutyna może być minimalistyczna.
Tak, tak. Wiesz co, też
nie jesteś też tego przykładem.
Tak, nie dajmy się też zwariować, bo ludzie sobie tak czasami też idealizują wizerunek różnego rodzaju opiniotwórczych osób, nie? Bo można powiedzieć, że my w jakimś tam obszarze trochę jesteśmy ty bardziej niż ja opiniotwórcze, ale to jest tak, że my też mamy swoje wyzwania w tym obszarze. Tak, ja też czasami po prostu zlewam wszystkie swoje rutyny i po prostu nie robię nic, bo mam albo, nie wiem, zapędziłam się, mam słabszy okres, totalnie mnie coś dojechało, tak, mam z czymś wielkie kłopoty i po prostu przestaję zupełnie cokolwiek robić. Albo przestanę najpierw trochę jedno, potem trochę drugie i nagle jestem bez. To chodzi o to, żeby się też przywracać do tego i powiedzieć, dobra, okej, okay, jestem w takiej dupie, że teraz nie robię nic. No to może... Co mi najłatwiej przychodzi, nie? Najłatwiej mi wejść z powrotem w ten jakiś taki prosty rytualik i wtedy gdzieś tam robię to. A powiedz mi twoje rytuały teraz. Bo ciekawa jestem taki cały, jakby twój dzień, czasu? Może sobie to powiemy.
Ile mamy czasu na to? Tak zainspirowałaś mnie do takiej myśli, że pamiętam, powiedziałam to lata temu, że ja nie wiem do końca, co mi dają moje rytuały i różne praktyki, ale dokładnie wiem, co mi dają, jak ich nie robię. I wtedy mi się przypomina, po co robię te rzeczy. Więc tak jak też mówiłaś, to przyszło mi do głowy, że rzeczywiście, kiedy się jest osobą, która często się przemieszcza i ty tak masz, ja też tak mam, to te rutyny trochę mają inną funkcję. Mam wrażenie, że one czasami nas w ogóle przywracają do jakiegoś takiego stanu w miarę w ogóle ogaru, żeby móc funkcjonować normalnie, pomimo, że się zmienia te, nie wiem, czy strefy czasowe, czy po prostu jest się ciągle w ruchu i jest się narażonym na stres. Ale też mnie uczą wyjazdy tego, że tak naprawdę nie potrzebujemy wcale tak dużo do szczęścia. Dokładnie. I świetnie się adaptujemy. I jeszcze nie odpowiem na twoje pytanie, tylko się odniosę do tego, co powiedziałaś wcześniej, że z jednej strony jeszcze w kontekście na przykład tego, jak funkcjonują, dajmy na to uogólniając, południowcy, to, że oni mają tak, my mamy tak, to jest jedna rzecz, ale my też możemy się adaptować. I na przykład jak ja sobie myślę o swoim trybie życia, jak mieszkałam przez kilka miesięcy w Madrycie, to ja nie przypominam sobie, żeby mi szkodziły te rzeczy, które wcześniej tutaj u nas, gdzie jest zimno, uważałabym za jakieś, nie wiem, obciążające. Dokładnie. Czy wymagające. Tam wydawało mi się, że to jest absolutnie normalne, że ten dzień kończy się później i ten rytm dnia jest zupełnie inny, więc myślę, że też warto po prostu o tym pamiętać. I dlatego, jak myślę sobie o moich rutynach, to przez to, że się często przemieszczam, to bardzo zależy. I na koniec dnia mam wrażenie, że tych rzeczy jest mało, ale tak sobie myślę, że przez to, że one mi trochę spowszedniały i weszły mi w krew, to mi się wydaje, że to jest takie oczywiste i banalne. I na przykład ostatnio wprowadziłam nowy rytuał, o którym zdążyłaś już powiedzieć, czyli to szczotkowanie na sucho. I to jest idealny przykład rzeczy, o której ja słyszałam od lat. Od lat, że to jest po prostu świetne, to trzeba robić. I jak zrobiłam sobie mały research ostatnio, bo chciałam o tym powiedzieć w swoim odcinku na YouTubie. I tam było napisane, że należy wykonywać taki masaż przez 10-15 minut. Ja pomyślałam sobie, nie ma opcji, robię to przez minutę max.
Ja robię dwie-trzy minuty.
No, 3 minuty to już jest dużo dla mnie, ale tak, jakby uważam, że najważniejsza jest po pierwsze systematyczność, po drugie taka metoda małych kroków.
Zależy, ile masz ciała.
Dokładnie. Ja 10 sekund żartuję.
Ty masz ciała na minutę, niektórzy mają na 15.
Ale tak sobie myślę, że wiesz, możesz zacząć od minuty dwóch, a potem sobie to rozszerzać.
I czasami też różne są potrzeby. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale to jest tak, że czasami po prostu czujesz, że trzeba naszczotkować mocniej, bo nie wiem, na skórek jest jakiś zrogowaciały, nie?
Albo po prostu masz więcej czasu i też masz ochotę sobie zrobić rytuał, wiesz, sobotnie. Czasami po prostu jest to jakaś taka szybka czynność. Druga rzecz jest też taka, która wydaje mi się ważna, to jest to, że no my też nie jesteśmy w stanie wprowadzić, znaczy ty powiedziałaś, że jesteś, więc ja mówię za siebie. 5 nowych rzeczy. Już abstrahując od idei, wiesz, nowy rok wprowadzam wszystkie zdrowe nawyki, to jest absurd.
To jest największy błąd, który popełniamy, że oglądamy się, bo jeszcze mamy to FOMO wszyscy, więc po prostu otworzymy coś, jakiś przysłowiowy YouTube czy Instagram, zobaczymy, że ci wszyscy ludzie mają takie niesamowite rzeczy, jestem taka beznadziejna, nie robię absolutnie nic i nagle łykam wszystko, bo tak to mi się przyda, to mi jest potrzebne, bo mam i trochę celulitu, trochę jestem zwisła, trochę mam za cienką skórę, trochę mam, nie wiem, pajączków, trochę coś tam i nagle po prostu robisz 10, robisz to przez pierwszy tydzień, nie dajesz rady.
Full time job po prostu.
Tak, nie dajesz rady, porzucasz to wszystko po tygodniu, mam to w dupie.
No ale właśnie dlatego, jak ja sobie myślę, jak budowała się moja rutyna, powiedzmy z dzisiaj, czy moje rutyny z dzisiaj, bo to też się zmienia, to trwało latami. Tak. Ja po prostu wprowadzałam sobie te rzeczy stopniowo. Też fajna jest opcja takiego, no tym wiesz, to wiesz, habit stacking, tak? Czyli sobie właśnie dorzucić jakiś nawyk do innego nawyku, który i tak już jest w twoim arsenale, typu jak już myjesz te zęby, no to jak dorzucisz to nitkowanie, chociaż nitkowanie zajęło mi chyba 3 lata, żeby zacząć nitkować zęby.
A mi ten kokosowym.
Ja miałam przerwę na przykład ostatnio, a propos, miałam przerwę przez chyba z rok, dlatego że założyłam sobie aparat na zęby i stwierdziłam, że po prostu muszę przez to tak, no właśnie, i to jest też ciekawe. Aparat na zęby sprawił, że musiałam sobie dorzucić nowe nawyki związane z higieną jamy ustnej i wybrałam, że nie będę płukać ust olejem, dlatego że nie chcę dokładać sobie 3 kolejnych aktywności. Wolę jedną zabrać, dołożyć przez to kilka i sobie to gdzieś tam zbalansować, no bo jesteśmy tylko ludźmi, no i chodzi o to, żeby nam te rzeczy pomagały. I to też jest właśnie to, jak ja sobie myślę o tych rzeczach, po które sięgam, kiedy właśnie na przykład odpuściłam sobie jakieś rytuały, czy jestem w podróży, to myślę o tych które sprawią, że będę się czuła lepiej. Niektóre będą kolejną rzeczą na liście obowiązków, bo przecież tak trzeba robić, a też już przechodziłam przez te etapy i wiele lat miałam takiego reżimu rytuałów, różnych praktyk
to
prozdrowotnych.
To też nie jest wcale takie najzdrowsze, jeżeli tak. się tak właśnie, wiesz, no, kurczowo
trzymałam. Się trzymałam kurczowo, odhaczałam to, jak wiesz, każdą inną listę zadań, ale myślę, że dorosłam na tyle, że teraz po prostu myślę sobie, czego ja dzisiaj potrzebuję. Więc tym 10-minutowym wstępem chciałam powiedzieć, że tak naprawdę mam wrażenie, że to jest głównie kwestia nastawienia do dnia i takiego wsłuchiwania się w siebie przez cały dzień, a przynajmniej robienia sobie takich małych, wiesz, checking in, na zasadzie, że jestem tu, co tam się dzieje, czy mam jakieś sygnały od wewnątrz, co było dla mnie bardzo trudne i wydaje mi się, że dopiero się tego uczę. Że moje ciało przez cały dzień mi coś tam sygnalizuje i jakby mój popołudniowy zjazd, to nie jest dlatego, że moje ciało po prostu się buntuje, tylko może po prostu wyczerpałam baterię i warto o tej 15 się na sekundę położyć i jakby z drzemkami to mam tak, że jeszcze nie do końca, ale przynajmniej poleżeć albo posiedzieć.
Ja przy moim temperamencie kompletnie nie potrafię spać w ciągu dnia i mam taką traumę od przedszkola. Bo w przedszkolu trzeba było leżakować.
Ja też nie. Pani ze mną zawsze siedziała i rozmawiałyśmy,
to miałaś
się
fajne
bawiłyśmy.
Przedszkole. Ja w państwowym przedszkolu 40 parę lat temu miałam nakaz leżakowania, a ja po prostu przed tym jeszcze moim ADHD, ja się po prostu bez przerwy, ja się wierciłam. Ja nie, to była dla mnie katusza, przetrwać tą godzinkę, kiedy dzieci, które zasypiały jak po prostu susły. I jeszcze było takie poniżenie, bo na koniec tym dzieciom, które ładnie spały, dostawały się cukierki.
Ładnie
nigdy
spały?
Przez całe przedszkole nie dostałam takiego cholernego cukierka. Wreszcie po prostu jakoś moja mama odkryła to i po prostu zaczęła przynosić do przedszkola cukierki. Wtedy dziecko, które przynosiło, z defaultu dostawało tego cukierka. Ja nie potrafię w dzień spać. To znaczy, to jest bardzo rzadkość, ale usiąść sobie z książką albo po prostu przez sekundę nic nie robić, jest to dla mnie wykonalne i jest to dla mnie dobre. Więc też nie każdy musi na siłę spać w dzień, nie?
Tak, bardziej wiesz, mówię, jak odczuwasz ten zjazd realnie, ja po prostu robię sobie tak, zgadzam się z tobą w 100%, mam bardzo podobnie, ale jak sobie po prostu ustawiam budzik na 20 minut i nie wywieram na sobie presji zaśnięcia i posiadania najlepszej po prostu power nap w moim życiu, tylko po prostu połóż się, dziewczyno, i zresetuj układ nerwowy, to rzeczywiście moim zdaniem u mnie efekt jest taki, jakbym miała podrzemce, czyli naprawdę czuję, że jestem w stanie dalej funkcjonować tego dnia. Dokładnie. Wracam do tematu przedszkola. Też byłam w państwowym przedszkolu. Było to co prawda prawie 25 lat temu i moi rodzice po prostu poszli do pani i powiedzieli, że ja mam niestety dużą niechęć do spania w ciągu dnia i czy mogłyby panie to uszanować. Więc dlatego pani się ze mną bawiły.
Empatyczne przedszkole.
Tak, tak, ale była najpierw rozmowa i muszę zboczyć, bo powiedziałaś o ADHD. Chciałam powiedzieć, że ja w ogóle nie wiedziałam, że to masz ADHD, a po pierwsze, a po drugie uważam, że jesteś tak dobrze zarządzającą tym osobą, że to uważam, że jest bardzo ciekawy temat, o ile chcesz się podzielić, zanim ja zdradzę.
Nigdy nie mam zdiagnozowanego, nie czuję też teraz potrzeby diagnozowania się w tym obszarze, aczkolwiek zaprzyjaźnione psycholożki różne jakby kiwają głową na to, że jest duża, duża szansa na to. Natomiast wydaje mi się, że wiesz co, ja potrzebowałam wytworzyć sobie przeróżne właśnie aktywności, które spowodowały, że sobie zagospodarowałam to, tak? Opowiadam często tą historię, że jak to pan na akupunkturze kiedyś mi powiedział, że mam bardzo dużo koni, ale one biegną w różnych kierunkach. Mówiłam ci już to chyba. Tak. I ja tak właśnie całe życie myślę o tych, że te konie trzeba okiełznać i próbuję to zrobić. A myślę, że to, co jest driverem u mnie w życiu, to jest potrzeba sprawczości i wpływu. Że ja nie mogę tak po prostu egzystować. Ja muszę zawsze coś z tym zrobić trochę. Tak? I to mnie kręci, jest dla mnie ważne. Więc po prostu, żeby lepiej kogoś słuchać, no to wykształciłam sobie na przykład notowanie, tak? Ja, żeby umieć słuchać i skupić się na czymś, muszę na przykład sobie coś pisać, tak? Notatki mam zawsze do dupy, nikt nigdy ode mnie notatek nie brał na studiach.
Są w twoim języku napisane.
Tak, ale powodują, bo one nie są po to, bo ja mam bardzo dobrą pamięć, więc ja pamiętam praktycznie wszystko zazwyczaj ze spotkań, ale żeby pamiętać, muszę sobie coś pisać, bo wtedy się po prostu uziemiam trochę. I każdy z nas ma takie różnego rodzaju rzeczy, więc myślę, że kluczem znowu jest to, żeby mieć ten potrzebę sprawczości i nie po prostu nie płynąć jak plankton z życiem, jak powiedział mój kolega lekarz, znakomita większość ludzi to plankton.
Żeby okiełznać chaos.
Tak, żeby jakoś też się ukierunkować, żeby mieć wpływ na to, kim się jest i co się robi i jakie się chce mieć efekty, a nie tylko czekać, aż co przyjdzie, nie? Mhm.
Ale to jest mega ciekawe. Bo powiem ci, że tak jak widzę, odkąd się poznałyśmy, między nami dużo podobieństw, to jest taka rzecz, która do nas różni. I pamiętam, że ja, używając tego słowa zupełnie nieadekwatnie, potrafiłam rzucać takimi hasłami kiedyś tam lata temu właśnie, że o, mam ADHD, bo coś tam, tak? Bo nie wiem, bo mam bardzo dużo energii, tak, bardzo dużo gadam i mogę zmieniać wątki. Po czym poznałam osoby, które mają ADHD i one mi opowiadały o swoim doświadczeniu i o swoich potrzebach, czy o właśnie różnych technikach, żeby nad tym zapanować. I wtedy tak siedziałam i myślałam sobie, okej, na pewno nie mam w takim razie, bo zupełnie to jest dla mnie
jest też pewnie
obce,
jakaś tam, jak spektrum. Wiesz, jakieś spektrum tego, tak. Też znam różne osoby, ale na pewno bez względu na to, znaczy każdy z nas jest jakiś i w którymś obszarze ma pewne utrudnienia, tak? Jedni są zanadto skupieni, wracając znowu do mojego partnera życiowego, który po prostu jest wyłącznie praktycznie skupiony.
Świetnie.
Tak, że on dla niego po prostu...
On cały czas jest deep work robi.
Tak, tak. I on po prostu wskakuje w deep work, tak, ale z drugiej strony mam takie wyzwanie, że jak już się do czegoś doczepi, dopnie, to po prostu nie jest w stanie z tego wyjść, więc w innym miejscu musi pracować. Wydaje się, że każdy się powinien trochę sam gdzieś tam w perspektywie doświadczeń poznać. A u mnie to przyszło na przykład późno. Ja w ogóle do 30, takiego nie wiem, drugiego, trzeciego, piątego roku życia, to byłam taką osobą ultra płynącą z prądem. Mhm. Zawsze aktywna i zawsze dużo mnie było, ale kompletnie nie interesowałam się ani tym, czy mam jakiś wpływ na swoje zdrowie. Też raczej brałam jakieś perspektywy, które do mnie przychodziły jakoś tak próbując lekko intuicyjnie czuć, czy powinnam iść w tym kierunku, czy w tym. I zawsze mam cokolwiek mi się tam nie przydarzyło, zawsze byłam tego entuzjastką po chwili. To jest jakby element mojej osobowości. Ale to nie jest tak, że jakoś ultra świadomie coś wybierałam. I myślę, że tak właśnie, ja to koreluję trochę z narodzinami mojej córki, że właśnie w tym jestem taką późną mamą, 35-letnią. I wtedy mi coś kliknęło, żeby zacząć być bardziej świadomą osobą. Zaczęłam zwracać uwagę na to, co ja chcę, kim ja jestem. Też wydaje mi się, że akurat u kobiet, u nas kobiet, też ta świadomość, dlatego ty, moim zdaniem, masz bardzo wcześnie te wszystkie rzeczy. Bo ja miałam je znacznie później i miałam takie wrażenie, że dopiero wtedy zaklikałam, że można tym manipulować, że są jakieś guziczki tutaj, nie? A tak to... I często jak na przykład pracuję z różnymi mentiskami, z dziewczynami, które gdzieś tam rosną w biznesie i ja z nimi pracuję, to mam takie wrażenie, że bardzo wiele z nich idzie właśnie z prądem. Na pierwszym spotkaniu, kiedy ja tak mówię, no to popłyń, poopowiadaj mi trochę o sobie, bardzo często słyszę takie sformułowanie, bo oni mi powiedzieli, że jestem w tym dobra, albo no bo tam ktoś mi po prostu taką szansę dał, więc poszłam za tym, no bo ten ktoś mi coś zaproponował, że nie ma na tym wczesnym etapie u wielu młodych kobiet refleksji na tym, że to ja mogę wybrać, niekoniecznie wybiorą mnie.
Zastanawiam się, jak to jest z tym płynięciem z prądem, bo już chciałam powiedzieć, że ja chyba nigdy nie płynęłam z prądem i że zawsze miałam jakieś taki, wiesz, taką refleksyjną i przemyślaną ścieżkę, ale to jest też nieprawda. Jak myślę sobie o jakichś takich moich pierwszych działaniach czy twórczych, myślę, że my się rodzimy płynąc z prądem, tylko coś nas też w pewnym momencie może, nie wiem, coś nam pozwala albo pomaga, albo może przeszkadza i sprawia, że dorastamy wcześniej. Myślę, że to są też różne czynniki. Czasami to płynięcie z prądem może być czymś pozytywnym, bo jesteśmy spontaniczni, dajemy się ponieść, jakby żyjemy w tu i teraz, a czasami oznacza, że jesteśmy w totalnym chaosie, nie mamy planu i nie mamy swojego poczucia tożsamości, więc to jest trochę tak, jak mówisz o spektrum w kontekście jakichś tam zaburzeń typu ADHD w tym przypadku. Tutaj też mamy spektrum tego, czym może być płynięcie z prądem. Może jak każda rzecz w życiu, czyli kocham wniosek wszystkich moich rozmów, jak każda rzecz w życiu może być dobra i zła, więc płynięcie z prądem jest świetne i złe zarazem, bo to oczywiście zależy, no, ale odpowiem ci w końcu o tych rutynach. Dla mnie najważniejszą rutyną jest bycie bez telefonu rano.
Wow. Super ciężkie i bardzo rzadkie.
No, ale tak jakby ostatnio zadałam sobie to pytanie, mi zadano to pytanie i jakbym miała podać jedną rzecz, która sprawia, że ten poranek jest sukcesem, jakkolwiek go definiujemy, ale powiedzmy jest spokojny i jakiś taki w miarę opanowany i jest dobrą inwestycją w resztę dnia, to powiedziałabym, że to jest to nie sięganie po telefon, bo on to po prostu rozwala nasz układ nerwowy dokładnie. Sprawia, że nasz skok kortyzolu i tak jest duży po przebudzeniu, bo tak. o to chodzi w tak, przebudzeniu tak, się, żeby był ten kortyzol i żebyśmy byli zmobilizowani do działania. Tak, wzięcie telefonu jest po prostu bombardowaniem naszego układu nerwowego w bodźce. To sprawia, że jesteśmy rozedrgani, pobudzeni i jeszcze bardziej zestresowani. Wydaje mi się, że jeszcze szybciej rozładowujemy tę baterię, którą mamy ograniczoną jednak na cały dzień. Dokładnie. I to powoduje przeróżne rzeczy znowu w spektrum różnych lęków i drgawek. Więc myślę, że czasami też sobie to robię. Oczywiście jestem człowiekiem i na przykład jest jakaś rzecz, która bardzo mnie ciekawi, czy się wydarzyła, odkąd położyłam się spać i też zajrzę w ten telefon. Tak. Zazwyczaj potem tego żałuję, też nie piętnuję się za to, ale widzę różnicę. I to jest właśnie to, że przez to, że sprawdziłam, jak to jest z tymi praktykami i bez nich, to jakby jestem na tyle tego pomyślunku, że wiem, czego sobie nie robić. Na przykład, jeżeli mam jakiś ważny dzień i potrzebuję być w dobrej formie, ale na przykład, kiedy jest jakaś, to jest też śmieszne, takie moje guilty pleasure, nie? Wiesz, budzę się w niedzielę, myślę tak, wezmę sobie telefon do łóżka i sobie popatrzę coś na Pinterestie i sobie może do kogoś zapiszę wiadomość i myślę sobie, wow, jesteś taka zła, Karo, naprawdę straszne rzeczy. Po prostu grzech ciężki. Też mnie to bawi, jak sobie teraz to myślę. To brzmi naprawdę, trochę czasami mam takie swoje odklejone momenty, ale myślę, że taka też praktyka uważności, wiesz, duży banał, ale też bardzo ważna rzecz dla mnie i to pod różnymi postaciami. To może być wypicie kubka ciepłej wody, co się dzieje zawsze po przebudzeniu. I to jest mój pierwszy napad. Najpierw jest oczywiście, teraz wróciłam do płukania ust olejem, bo już się zadomowiłam z moimi rytuałami wokół mycia zębów 5 razy dziennie, więc mogę wrócić do tego nawyku, mam na to przestrzeń. Też robię oczyszczanie języka, jakby z tą ajurwedyjską praktyką, takim miedzianym czyścikiem. Myję zęby i dopiero wtedy piję. To też jest jakby dla mnie mega ważne, żeby dbać sobie o tą higienę jamy ustnej, bo od tego się dużo zaczyna.
Oral hygiene jest teraz też takim top, takim...
Bo my nie wiemy tego, wiesz, nikt nas tego nie uczy.
Czyli tak, konkretnie.
Co robię? Tak, tak. W sensie z tymi ustami. Mm-hmm. Płukanie ust olejem, oczyszczanie języka.
I ile płuczesz, tak z 2 minuty?
Wiesz co, ja sobie tak biorę ten olej, tutaj coś zmywarkę nastawię, wiesz, tu wstawię wodę, pójdę umyję twarz, więc nie liczę tego. Tak tyle, ile dam radę. Jak zrobię jakieś takie, wiesz, basicowe rzeczy, to wtedy sobie po prostu czyszczę, myję zęby, czyszczę język i dopiero wtedy piję moją...
I najpierw myjesz zęby, a potem czyścisz język, czy odwrotnie? Najpierw chyba język, czy nie?
Ja najpierw myję zęby, ale jak robię myję źle, zęby. No to...
Nie wiem, to nie jest moja specjalność, nie? Dlatego uczę się teraz.
Wypluwam ten olej, ale też trzeba uważać, żeby sobie nie tkać rur, więc lepiej wypluwać do śmieci. Aha. Pro tip. Już kiedyś zetkałam u mojej mamy w zlewie w kuchni, więc jakby wiem, co mówię. Potem myję zęby, następnie czyszczę ten wspomniany język.
Czyścik miedziany?
Tak, miedzianym czyścikiem takim ajurwedyjskim.
Zakupię sobie taki czyścik.
I on jest super. I piję moją ciepłą wodę. I wiesz, czasami sobie usiądę, nie wiem, już na jakiejś poduszce medytacyjnej, sobie zrobię medytację z kadzidłem. Opcja A. Czasami sobie po prostu wrócę do łóżka i posiedzę sobie spokojnie, ale dla mnie jest ważne, żeby po przebudzeniu rzeczywiście chociaż na 5 minut usiąść sobie w spokoju. Okej, ja też jestem świadoma, że wiesz, nie mam dzieci i nie muszę lecieć rano do biura, więc jakby mam ten luksus. Natomiast wydaje mi się, że te rzeczy można wsadzić naprawdę w półgodzinną rutynę i to nie jest tak, że trzeba siedzieć pół godziny płukać usta i potem robić te wszystkie rzeczy jakoś bardzo długo.
I jeśli mogę, to ci zrobię to właśnie małą wkrętkę dla pracujących i mających dzieci ewentualnie w konfiguracji albo bez. Dlatego warto wstawać wcześniej.
Tak.
Bo ja na przykład nie byłabym w stanie zrobić tego, gdybym wstawała 7:30, nie? Bo na 8:30
odwożę mój budzik. 7:30.
Gdybym wstawała 7:30, nie ma opcji, żebym się wyrobiła z tym i była na 9:00 w biurze, na 8:30 wiozła jagodę do szkoły, nie? Bo ja akurat to lubię robić. Więc ja, ta 5:00, max 6:00, to jest właśnie ten moment, bo czasami się ludzie mnie pytają, ale co ty robisz od 6:00 rano? Po co ci to w ogóle? Bo to jest właśnie ta dłuższa rozbiegówka dla tych, którzy zaczynają o 9:00, która daje mega benefity, mega. I u mnie to jest chyba najlepsza życiowa zmiana, jaką sobie wprowadziłam ze wszystkich rytuałów.
To wstawanie wcześniej.
Tak, okay. Tylko oczywiście to jest tak, że to trwa, że zanim się bo najpierw organizm po prostu chce się położyć późno, i nie chce wstać wcześniej, więc musisz zacząć od tego, że jednak zmuszasz go do wstawania wcześniej, więc przez jakiś czas nie dosypiasz. I w pewnym momencie ten organizm myśli sobie, nie, tak dalej być nie może. Skoro mi nie upuszczasz tu, to muszę dołożyć tu.
I po prostu godzi się na 16:00
o 22:00. Tak. i jak cię zrzuca o 22, tam 30, no to wtedy zaczyna się to wyprostowywać i te 7,5 godziny jesteś w stanie dociągnąć, ale właśnie rano, po pierwsze tak, łatwiej jest rano być bez telefonu, bo nikt przy zdrowych zmysłach
nie siedzi na
nie
mailu.
Siedzi na mailu i w ogóle nie jest aktywny, tylko śpi. Więc jeżeli ty jesteś jednym z tych nielicznych, które sobie tę przyjemność daje, to nie masz żadnego obowiązku zajrzeć do tego telefonu, zajrzeć na te sociale, czy zajrzeć gdzie tamkolwiek chcesz, czy wiadomości. I właśnie masz te 10 minut na tą oddechową medytację. Ja też lubię kombo. Mhm. Czyli właśnie na przykład ja sobie łączę, zawsze próbuję robić medytację oddechową. Bo wtedy i na wyoddycham się i se namedytuję. Więc to jest jakby dwa w jednym, nie?
Ale masz tak, że to jest jakaś taka konkretna praktyka, którą robisz codziennie, czy nie wiem, korzystasz z jakiejś takiej prowadzonej medytacji i ćwiczeń oddechowych? Jak to, jak sobie tutaj
bardzo
nawigujesz?
Bardzo różne rzeczy działają. Ja lubię akurat robić 40-dniówki, bo...
Wciąż 40-minutówki.
40-dniówki, 11 minut. Ja nie wychodzę poza te krótkie. I to jest u mnie w kundalini jodze zawsze praktykowane, żeby co najmniej tam 21-40 dni coś robić i dużo jest takich... Właśnie, a to coś, więc jak biorę jedną, to staram się przez 40 dni to robić to samo, mniej więcej o tej samej porze, albo rano, albo wieczorem, bo wtedy jest łatwiej utrzymać rytuał, jak on jest w stałym momencie, no to wiadomo, a po drugie, wtedy widać rzeczywiste efekty. No jak tam pooddychamy 3 dni, to naprawdę nic się specjalnego niestety nie zmieni, więc szkoda więc tego czasu, ale właśnie to wstawanie wczesne daje tym, co muszą na 9, to co ty masz, musząc na tam 10 czy 11, prawda?
Ale powiem coś w kontrze, no. Bo ja z mojego doświadczenia jest tak, że okej, masz te długoterminowe efekty, ale są też te efekty w tu i teraz, typu ćwiczenia oddechowe, które pomagają ci się obudzić, skupić albo wyciszyć.
Poczuć tego dnia lepiej.
Tak, więc jakby ja też w ten sposób sobie lubię korzystać z oddechu, że jeżeli mam takie poczucie, że jestem właśnie jakaś taka, wiesz, rozedrgana i potrzebuję się tak uziemić,
tak,
właśnie być w sobie, no to wtedy mam jakieś tam ćwiczenia, które sobie wykonuję, a jeżeli właśnie potrzebuję się wyciszyć, zrelaksować, to robię sobie jakieś inne rzeczy i u mnie też jest tak, że i teraz jak o tym rozmawiam z tobą, to zdaję sobie sprawę, że jednak jestem dosyć taka elastyczna w tych praktykach, bo ja po prostu czuję sobie dzisiaj, że po prostu zostanę w łóżku z tą wodą i to jest moja medytacja, a czasami siadam na tej poduszce i rzeczywiście robię medytację, dokładam sobie ćwiczenia oddechowe i po tym, jak już zyskałam to doświadczenie, to wiem, czego będę potrzebować. To będzie właśnie jakieś tam Kapalabhati Agnisara, czyli właśnie ten oddech ognia, który czasami jest po prostu super, a są dni, kiedy zupełnie nie mam na to ochoty i jakby moje ciało potrzebuje czegoś innego. I powiedziałabym, że to jest dla mnie już taka kompletna baza, która wystarczy. W sensie bez niej też bym przeżyła. I to jest dla mnie super ciekawe. To też właśnie ostatnio doszłam do tego, że największym moim osiągnięciem z takiego dbania o siebie i dobrego poranka, przynajmniej jeżeli mówimy o tej części dnia, to jest to, że doszłam do momentu, gdzie ja dam sobie radę, nawet jeżeli nie będę miała żadnej z tych praktyk. Tak. Nawet jeżeli będę na końcu świata w jakichś zupełnie niesprzyjających warunkach, to wiem, że ta oś ciężkości, ten środek ciężkości jest w środku i może nie być... chociaż nie wiem, jakby nie było ciepłej wody, to nie wiem, czy bym była zadowolona. Może nie być kawy, tak? Może nie być kawy, może nie być tak. Cicho i spokojnie. Pamiętam,
zrobiłam też sobie ostatnio trening bez kawy, taki dwutygodniowy i luz.
No, ja to sobie robię dwa razy w roku, jak robię oczyszczenia medycyny chińskiej i wtedy się na to bardzo cieszę, bo ja po prostu, też jest, to jest właśnie super przy różnych zdrowych nawykach, że ciało pamięta, jak dobrze się czuję. Więc nawet jeżeli na początku, pamiętam, jak robiłam pierwsze detoksy, czy jakieś takie pierwsze, bardziej, nie wiem, radykalne, czy trudniejsze dla naszego umysłu przede wszystkim, jakieś, no nazwijmy to wyrzeczenia, tak? No bo możemy tak myśleć sobie, że to jest jakieś wyrzeczenie, jak nie sięgasz po telefon, czy nie pijesz kawy.
Tak, tak, tak.
To przez to, że jak robiłam je na początku, to wydawało mi się to być ogromnym wyzwaniem. A potem, robiąc to po raz kolejny, myślałam sobie, okej, teraz ci się wydaje, masz ból istnienia, że masz to zrobić, ale wiesz, że za 3 dni będziesz tryskać energią, nie będziesz zależna od żadnej substancji, typu właśnie tej kofeiny, czy ekran telefonu, cokolwiek, czy nie wiem, słodycz. I będziesz mi dziękować, więc to jest też fajne, że jak już nabierasz tej wprawy, to potem ciało się cieszy. Ja się zawsze cieszę na te detoksy, pomimo, że one mogą się wydawać smutne i wiesz, i jałowe, ale pamiętam właśnie czasy, kiedy nie wiem, wyjeżdżając w jakiejś większej grupie, próbowałam medytować i ktoś coś mówił, krzyczał i ja byłam po prostu taka, wiesz, psujesz mi moją medytację, bo teraz to jest takie ważne. I to jest w ogóle materiał na mema, mam wrażenie, po prostu zen medytująca dziewczynka, która się wścieka na domownika, naprawdę. Znaczy życzliwość podobno, ponad wszystkim.
Podobno właśnie ci z dużej klasy już guru, oni są właśnie szkoleni w medytowaniu w jakimś skrajnym hałasie albo na budowie. Także no matter what, a ty się tak umiesz wyciszyć.
Ale przypomniała mi się historia.
A nie w idealnych warunkach.
Ale przypomniała mi się historia z moją mamą ostatnio, bo jednak jest to słynne powiedzenie, że jak myślisz, że jesteś oświecony, to wróć do domu rodzinnego. Więc ja zawsze jestem testowana na różnych płaszczyznach i pamiętam, były święta teraz i był jakiś, był obiad rodzinny i ja poszłam sobie, zapowiedziałam, że idę zrobić sobie jogę i medytację, ale to chyba się trochę przedłużyło. No nie miałam zegarka, wiesz, siedzę sobie tam po prostu w kwiecie lotosu, jest cudownie i słyszę, że moja mama mnie woła. No i myślę sobie, i też wiem, że się nic ważnego nie dzieje. Jakby wiedziałam, że to jest wołanie pod tytułem jakby gdzie jesteś, tam coś jest do zrobienia. No ale nie odpowiadam. Mam się sobie, no wierzę, robię medytację, więc no po prostu nie będę odpowiadać, no to wyślę sygnał, że no jestem zajęta, no bo wiadomo, że ją słyszę. I mama mnie tak rozbawiła, to jest totalna dygresja, ale mnie tak rozbawiła, chociaż nie było mi wtedy do śmiechu na początku, bo weszła do pokoju, ja siedzę z zamkniętymi oczami, weszła do pokoju, widzi, że siedzę i medytuję i mówi do mnie szeptem: długo jeszcze. A ja po prostu przewróciłam oczami, mama co poszła i potem właśnie zeszłam do niej i mówię tak: wiesz, mamo, jak ja medytuję i mówisz do mnie szeptem, czy długo jeszcze, to niewiele zmienia, czy do mnie krzyczysz, czy w ogóle tak, jakby już. Tak. Ale to tak, jakby no, wiadomo, prawdziwe życie. Tutaj wchodzi ten element domowników. Wiadomo, że naszą medytację może ktoś zawsze przerwać. Ja myślę, że to jest super istotne, żeby wiedzieć, że jeżeli sobie ćwiczysz jogę, czy medytujesz, robisz ćwiczenia oddechowe i nie wiem, zadzwoni telefon, zadzwoni kurier, ktoś cię zawoła, to nie zepsuła się ta praktyka, jakby nie wyzerowały się te ćwiczenia. Tak. Wydaje mi się, że my też często się tak kurczowo tego trzymamy, bo znowu tutaj wchodzi gdzieś tam jakiś perfekcjonizm w kontekście naszych rytuałów. No mówię z autopsji i sama się na tym czasami właśnie łapię, że wiesz, jestem w połowie jakiejś ważnej sekwencji jogowej i właśnie dzwoni kurier. Myślę sobie, no i co teraz?
Tak.
Ale tak, rzeczywiście też te ćwiczenia są jakąś dla mnie ważną częścią, ale też na przykład kiedyś miałam tak, że ćwiczyłam rano i to musiało być przed śniadaniem, a teraz mam tak, że ostatnio na przykład odkryłam, że dla mnie najfajniejszym momentem na ćwiczenia i ponoć z punktu widzenia też cyklu menstruacyjnego to jest lepsze, ale myślę, że to też kwestia indywidualna. Dla mnie taka 16-17, tak do 17 coś skończyć, to jest przed dla mnie najfajniejszy czas, kiedy ja już jestem po takim dniu roboczym, gdzie już jestem, jakby już nie chce mi się pracować głową i potrzebuję, czy chętnie sobie po prostu zajmę się czymś innym i poczuję swoje ciało. I wtedy jeszcze mamy te kilka godzin, żeby nie wiem, właśnie zjeść kolację i sobie spokojnie przeżyć wieczór, bo też znowu nie jestem fanką ćwiczenia przed snem, bo wydaje mi się, że to nas też za bardzo rozbudza. Tak, ilekroć tak robiłam, to potem jakby w ogóle nie chciało mi się spać.
Trudno jest się potem jakoś uspokoić i wejść w tą fazę snu. Tak.
Jeszcze ostatnia rzecz o moich rytuałach, bo tak sobie myślę, że cały dzień taki jeden wielki rytuał, proszę Państwa. To, co ostatnio wprowadziłam po mojej grudniowej rozmowie z dwiema dziewczynami u mnie w podcaście, właśnie jedna była o oddechu, a druga była o somatic experiencing, to raz, że rzeczywiście tak przypomniałam sobie, jak ten oddech jest istotny i nie tylko oddech w kontekście ćwiczeń oddechowych, co oddech, o którym pamiętamy w ciągu dnia, mam nadzieję, że wszyscy oddychają w ciągu dnia, to też właśnie to, żeby łączyć i tą świadomość oddechu ze świadomością ciała i ja staram się właśnie w ciągu dnia, gdzieś to ostatnio opowiadałam, że po prostu chodzę i robię takie wzdechnięcia i wydechy, że myślę sobie, Jezu, przecież ja całe życie chodziłam z jakimś ściśniętym żołądkiem, totalnie jak awatar w swojej głowie. W ogóle moje ciało żyje swoim życiem, a ja system nawigacji po prostu u góry. I zaczęłam sobie przypominać o tym, że okej, to mogę robić właśnie to sprawdzanie, o którym powiedziałam na samym początku tej godziny odpowiedzi na to twoje pytanie, że robię takie właśnie wydechy, czuję, że rozluźniam sobie tą przeponę i bardzo, bardzo dużo widzę takich pozytywnych efektów na, zarówno nawet na takie kwestie jak trawienie, ale też mój stan emocjonalny. Po prostu, że jakby kontaktuję się z tym, że dobra, to może jestem trochę zestresowana, może trochę się czuję tak czy tak. I to odpuszcza. To jest tak banalne, wiesz, idziesz sobie i po prostu albo strzepywanie też lubię. Jak czuję, że weszła we mnie jakaś taka napinka, to robię, dobra, strzepuję to. I dosłownie trochę śmiechem, żartem, wiesz, sobie robię takie śmieszne ruchy. O, ruchy a propos. Tańczenie, moje ostatnie odkrycie, puszczanie muzyki w domu i tańczenie, bo pracuję z domu, więc to są moje przerywniki. Świetne, powrót do ciała, takiego bardziej intuicyjnego ruchu.
Ja trochę wierzę w tę potrzebę bycia w kobiecej energii.
I też że, jak mówisz o kundalini, to też jest bardzo powiązane.
Tak. To jest tak, że wiele moich koleżanek wybiera na przykład boks, jakieś takie rzeczy bardzo, bardzo w męskiej energii.
Ale wiesz, że nawet joga jest męska?
i jest gimnastyka słowiańska jest kobieca.
No, bo joga, taka sekwencja tak, jogowa książkowa jest totalnie w męskiej energii.
Tak, w tym reżimie. Ale dlatego właśnie, szczerze mówiąc, tańczenie albo te wszystkie ruszania biodrami i tak dalej, to dla nas jest super fajne, energetyczne. W ogóle ta przestrzeń, którą w Europie my mamy kompletnie nieruszoną, usztywnioną.
Zablokowane, no.
Pamiętam jak jest, było dawno temu. W Poznaniu kiedyś organizowano całe lato takie przeróżne warsztaty taneczne. Ja tym średnio, mówmy się, z tańcem nie, jakoś tam na bakier bardziej niż mniej, ale moje koleżanki...
Zorba?
Zorba, możemy do tego wrócić.
Wrócimy do tego.
Moje koleżanki mówią, słuchaj, jakieś takie w ogóle, chodźmy, jedziemy tam na wakacje. Ja mówię, dobra, pojedźmy na wakacje, no więc... Tam było w jakimś pałacu młodzieży cała masa przeróżnych zajęć. Ja tak jakoś wybrałam, pamiętam, afro dance i jako drugie flamenco.
Mm-hmm.
Więc to flamenco już tak jako tako mi szło, bo tak czułam, że tą ręką tak całkiem nieźle tam robię. Ale to afro dance na początku w ogóle wydawało mi się, że mi rewelacyjnie idzie. Czułam się w tym rytmie dzikim i że w ogóle tam skakałyśmy z tą dziewczyną, która była po prostu obłędna. Każda część ciała się wyginała we wszystkie możliwe strony. Do momentu, aż któregoś dnia zapomniałam stroju. I siedziałam na widowni i myślę tak, Boże, co to za banda szkieletów. Próbuję naśladować coś, co tak pięknie robi ta dziewczyna. No to wszystko tak strasznie mnie psują, bo my jesteśmy ultra takie sztywne. I wydaje ci się, wiesz, jak jesteś w tym biegu z nimi, że to świetnie wychodzi. To jest nieprawda. My mamy te biodra po prostu kompletnie zesztywniałe, a tu się bardzo dużo kumuluje rzeczy. Tu się bardzo dużo kumuluje. No potem jak się... W pewnym momencie już nie może pewnych rzeczy przewalczyć i się ląduje na tych wszystkich przez ciało, tak, ciało czuje i w tych wszystkich terapiach, to nagle się okazuje, że wiesz, jak ktoś ci ruszy miednicą, to potem przez pół dnia płaczesz.
No bo emocje, które mamy uwięzione w biodrach.
Więc taniec jest super fajny i wbrew pozorom, jak możemy tutaj wybrać, i to nawet niekoniecznie podążając za jakąkolwiek intuicją, ale trochę świadomie, to pewnie jak chcemy trochę wytrząść to ciało, to lepiej wybrać jakiś taniec niż boks, bo z perspektywy jakby na koniec budowy naszego kobiecego ciała, to będziemy bardziej beneficjentkami tego.
No ale taniec w ogóle, wiesz, jakby tutaj mamy też takie wartości jak właśnie to płynięcie z prądem, rozumiane pozytywnie w tym kontekście. I tak samo
flow,
intuicja, czyli tak. To wszystko, co idzie w kontrze do naszego planowania, tego właśnie reżimu, konkretnych rutyn, grafiku.
Czucie
i myślę,
ciała.
Że w dzisiejszym świecie, właśnie w naszym pędzie i tej strukturze i celach i osiąganiu, to takie pozwolenie sobie na robienie rzeczy, które są takie bez sensu, bez konkretnej choreografii, które działają tylko wtedy, jeżeli wsłuchasz się w swoje różne zmysły, bo słyszysz muzykę i właśnie podążasz za tym, wykonując jakieś ruchy ciała, no to jest coś, do czego mi się wydaje, że my będziemy coraz bardziej wracać i widzi się taki trend.
Tak.
I to jest wspaniałe. Ja na przykład tańczyłam całe swoje życie, ja kocham tańczyć, wiesz, jakby od dziecka wszystkie możliwe jakieś grupy taneczne, nawet zawody, nie zawody, po prostu występy. I też chodziłam, pamiętam, na dance hall, który powiedzmy, że jest gdzieś tam blisko tego afrodance. No. I też pamiętam, jak patrzyłam na siebie, czułam się jak taki patyk. Że sobie, czemu jestem jakaś taka drewniana? Przecież ja myślałam, że ja umiem tańczyć, a w tym konkretnym tańcu mówię tak, nie no, coś jest jakiegoś niezręcznego moich ruchach.
Na przykład takie, coś, że, takie rzeczy jak taniec brzucha, czy te wszystkie pole dance'y, to jest naprawdę dla nas niezłe.
Ja wiem, że ty lubisz coś, co nie jest wcale kobieco-intuicyjne, bo chodzisz na crossfit.
Tak, ale crossfit indywidualny, nie ten taki bardzo, powiedzmy sobie, konkurujący. Bo
nigdy
ja nie
byłam
chodzę...
na takich zajęciach, ale tak, tam jest taka atmosfera, kto da więcej, że tak powiem, często?
Tak. To jest jakby chyba... w pewnym sensie ideą crossfitu zespołowego, grupowego. Ja chodzę zawsze na indywidualne. Można to nazwać crossfitem, można tego nie nazywać crossfitem, bo można to nazwać po prostu takimi ćwiczeniami siłowymi.
Trening funkcjonalny.
Ja bardzo wierzę w ćwiczenia siłowe. Załóżcie, chodziłam na siłownię i lubię je versus wszelkiego rodzaju właśnie fitnessy, dlatego że na moje ciało ewidentnie ono lepiej funkcjonuje. Bardzo wierzę w trening indywidualny, dlatego że jeżeli jesteś sparowana z dobrym trenerem czy z dobrą trenerką i to jest osoba, która jest profesjonalna, to ona widzi i na przykład mówi, okej, w twoim wypadku trzeba trochę więcej postawić na to, a te części ciała ci się łatwo budują, tak? I też jakby ten trening indywidualny uważam, że jest super beneficial. Ja też lubię tak właśnie działać tam, gdzie mam największą efektywność. Trochę tak właśnie biohackersko, o czym mówi wiele osób właśnie z tego świata, czy Tim Ferriss, czy ten Dave Asprey, których ja obu w sumie coś tam od nich sobie wybieram, chociaż też nie wszystko. Bo właśnie takie hakowanie swojego organizmu, że w jak najkrótszym czasie mogę jak najfajniejszy efekt danych rzeczy.
No bardzo chodne nasze czasy, no my chcemy mieć te wszystkie instant, różne, wiesz, sprawdzone sposoby, żeby jak najmniej włożyć w to, może nie, właśnie to chyba nawet nie chodzi, to żeby jak najmniej wysiłku, bo nie wiem, gdzie ja to słyszałam, to może od ciebie, że albo w jakimś wywiadzie, że jeden z, któryś z tego typu panów mówił, że ludzie źle ćwiczą, bo jesteś w stanie przez kilka minut, czy nawet, nie wiem, typu właśnie 7-minutowy workout, który jest turbo intensywny, nie że 7-minutowe rozciąganko yoga flow, ale on jest turbo intensywny i może dać ci taki sam efekt jak 45 minut jakiegoś takiego powolniejszego działania na siłowni.
Bardzo fajnym protipem jest używanie aplikacji, którą zresztą stworzył Johnson & Johnson gdzieś tam globalnie, która się nazywa właśnie 7-minute workout. To jest kompletnie darmowa i tam masz całą bandę przeróżnego rodzaju treningów właśnie 7-minutowych, tam od 7 chyba do 11. I to jest coś takiego, co jak mi ktoś powie, nie ćwiczę, bo nie mam czasu, to zabijam śmiechem, dlatego że to jest wszystko kwestia ustawienia na to priorytetów. Bo ktoś się mnie pyta, jak to jest, że ty tak możesz dużo czytać? Ustawiam tam priorytet. Po prostu czytanie jest dla mnie ważne, nie? A inne rzeczy nie są. A na przykład duże dbanie o cerę nie jest moim priorytetem. Tak. Nie jest. Nigdy nie było, nigdy nie będzie, więc mówię, wspominam właśnie wizytę u cudownej kobitki, która mi zrobiła i badanie skóry. I ona powiedziała, okej, widzę, że ty nie lubisz za dużo kombinować przy buzi, to ci damy bardzo skuteczną, bo zbudowaną pod ciebie dokładnie twoje potrzeby, ale prostą pielęgnację to będą 3 produkty. I ja powiedziałam, mogę to łyknąć, nie? Bo tu nie jest mój priorytet, ale z drugiej strony chcę, żeby to było okej. I myślę, że to jest też takie, to takie coś, że, nie, że jakby porażka wszystkich, mamy już taki moment, że prawdopodobnie połowa z nas już porzuciła po styczniu, po początku roku swoje postanowienia noworoczne, więc warto sobie teraz na przykład zrobić refleksję, przesiać, powiedzieć te dwa, wydaje mi się, że dały mi jakiś efekt, też je porzuciłam, ale może do tych dwóch wrócę, a resztę oleję teraz. To jest bardzo ważne. A jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego, właśnie wrócić trochę do tego, że my jesteśmy w bardzo, że my jesteśmy, mamy dużo podobnych zajawek, ale jesteśmy w bardzo różnych momentach życia i to powiem tak, że z perspektywy mojego wieku mogę powiedzieć, że jak się zacznie coś robić w twoim wieku, jest się beneficjentką w moim wieku i to jest ultra istotne. Tak, że to naprawdę jest fajna inwestycja, dlatego że można sobie bardzo dużo krzywdy robić między 20 a 30, powiedzmy, bo jej nie widać. Realnie jej nie widać. Natomiast i można też nic zupełnie nie robić i też tego bardzo długo nie widać. Tak, niektórzy są z nas zresztą mają, są gifted, czy mają dobre geny w danym obszarze i tego bardzo długo nie widać. Natomiast właśnie kiedy się wchodzi w taki 45, 50 rok życia, to wtedy to widać i jest ogromna różnica między tym, jak wygląda kobieta 50-letnia. Bo mniej więcej 25 wszystkie wyglądają dość podobnie, nie? Można być, oczywiście, no nie mówimy o skrajnościach pod tytułem jest ktoś bardzo otyły albo ktoś jest anorektyczny, ale średnio wygląda się dość podobnie w takim sensie, że jednak ten organizm jest cały czas rozbuchany w sposób bardzo naturalny, nie? Ale po 45 roku życia jest trochę tak, że tak wyglądasz, ile włożyłaś i nie wszystko się da nadrobić, nie? Jeżeli się zrobiło bardzo dużo syfu dla siebie, to po prostu to widać. I teraz mamy laski, które mają 60-65 i wyglądają po prostu rewelacyjnie.
Tak, wrzucałaś taką panią wczoraj na Instagram i to była jakaś olśniewająca.
Olśniewająca i to jest laska, która jest naturalna. Tam nie ma nawrzucanego przysłowiowego botoksu. I to widać. I na przykład w tym wieku też nie jesteś w stanie kasą tego nadrobić za bardzo. Dlatego, że właśnie...
Wiem, jak się to może kończyć.
Tak, więc właśnie jeżeli masz pieniądze i chodzisz do kosmetyczki, która wie, że masz pieniądze i też jakby namawia cię na te wszystkie drogie rzeczy, to można mieć oczywiście te wszystkie nici, botoksy i tak dalej, na to się wygląda bardzo źle. Mało tego, w pewnym momencie jak chcesz utrzymać owal twarzy, to też mi powiedziała ta fajna kobitka, której byłam, że w pewnym momencie nadajesz rysom twarzy rysy męskie, bo wtedy inwestujesz w to, żeby ten owal twarzy utrzymać i wtedy ta szczęka się robi kwadratowa i zaczyna wyglądać trochę po męsku. A można robić na przykład całą masę rzeczy, będąc już w twoim wieku i one wtedy super fajnie procentują. Tak więc warto się ogarnąć jak najwcześniej. I tak jeżeli masz 30 lat i nie widzisz jakby sensu tego, żeby rzucić palenie, to będziesz widziała ten sens za 15 lat i wtedy też będziesz żyła.
Tutaj mówimy stop, bo moja rozmowa z Jowitą Michalską została podzielona na dwie części, abyście mogli dawkować sobie tę energetyczną dyskusję. Słyszymy się za tydzień.
Dziękuję za wysłuchanie serii Na Dwa Głosy. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.